Przejdźmy więc do ostatniego święta, które nam zostało. Historia trochę zatacza też krąg. Tak nawiasem mówiąc, nie wiem, czy ktoś zauważył, czy pamięta, że ostatnio też pewne święta były, nie wiem, może gdzieś z jakichś mediów, tak? Zapalano takie świece. Właśnie. Święto Chanuki. Dosłownie skończyło się, w tą niedzielę był z niedzieli na poniedziałek, jakby ostatni, ósmy dzień tego święta. To nie jest święto, które jest zapisane w 23 rozdziale III Księgi Mojżeszowej. Nie jest to święto zapisane w Torze. Ono pojawiło się gdzieś tak półtora wieku przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ciekawe, bo ono mówi o zwycięstwie światłości, która przezwycięża ciemność. I taki jest sens obchodów. Przez 8 dni Żydzi w domach zapalają taki specjalny świecznik i zaczynają od jednej świeczki, druga, trzecia, tak, aż 8 dnia jest ich 8. Oczywiście świecznik ma 9, ale jedna świeczka pełni rolę służebną. I rzeczywiście tak się nazywa. Szames, czyli sługa. To jest bardzo ciekawe. Sługa światła. Tą świeczkę się pierwszą zapala, wypowiada modlitwę i zapala się nią kolejne. Jakie to ma dla nas odniesienie? Półtora wieku później przyszedł ten, który jest prawdziwą światłością i którego ciemność nie przezwyciężyła. Także to może być też dla chrześcijan dobry taki element czasu adwentowego. Druga sprawa, te ciemności, które dosłownie 160-170 lat przed narodzeniem Chrystusa chciały zniszczyć tożsamość Izraela, to były ciemności greckiej filozofii, helenizmu, politeizmu, różnych bożków. W świątyni jerozolimskiej stanęła obrzydliwość spustoszenia. I prorok Daniel przepowiadał to. Posąg Zeusa, który miał być i cześć dla niego miała zastąpić cześć dla Boga Najwyższego. I w tamtym czasie grecki władca Antioch IV Epifanes nie pozostawił pobożnym Żydom wyboru. Żydzi zostali zmuszeni do tego, żeby przestać czytać Słowo Boże. Wtedy to był kanon Tory, tak, i jeszcze prorocy. Karano śmiercią za posiadanie jakiegokolwiek kawałka zwoju. Tak samo jak rodziców karano śmiercią za obrzezywanie dzieci, a wiemy, że był to aktualnie obowiązujący Boży nakaz. I zamiast tego zmuszano do przyjmowania sposobu myślenia i życia według sposobu greckiego. A wiemy, że był to świat zepsuty. Dzisiaj w zasadzie to, co nazywa się często postępem, nowoczesnością, europejskością, wcale daleko nie odbiega od właśnie tej pseudoświatłości, którą wtedy Antioch IV Epifanes chciał wprowadzić w Izraelu. I on jest określony jako prototyp antychrysta, który jeszcze ma przyjść. To są bardzo, bardzo ciekawe sprawy, jeśli dokładnie się temu przyjrzeć. Tylko że dzisiaj zajmujemy się świętem namiotów. Święto namiotów też skończyło się, jeśli chodzi o kalendarz hebrajski, nie tak dawno, ponieważ ono przypada we wrześniu, październiku. Tak więc powiedzmy, że mamy do czynienia z październikiem, tak? I teraz jest początek grudnia, Chanuka, i to jest ta przestrzeń, która dzieli te dwa święta. I chciałbym, byśmy teraz popatrzyli do Ewangelii Jana, gdzie oba właśnie te święta są wymienione. To jest ciekawa sprawa, więc będziemy tak na czasie w tym momencie. W 7 rozdziale Ewangelii Jana czytamy tak, 37 werset. A w ostatnim wielkim dniu święta, Stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Nawet nie jest powiedziane, jakie to święto, ale rozdział ten zaczyna się od takich słów. Werset drugi. A było blisko żydowskie święto namiotów. Wtedy jego bracia powiedzieli do Jezusa: idź na to święto, bo to będzie bardzo dobra okazja, żebyś pokazał, że jesteś Mesjaszem. Dlaczego? Spróbujemy wyjaśnić to z treści tego święta. Przy czym czytamy niestety smutną rzecz, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Czyli chcieli go tak trochę wypchnąć na to święto, żeby jeszcze jakiś znak, jakiś coś uczynił, żeby jakoś jeszcze wszystkich przekonać, tak jakby tych dowodów do tego momentu było mało. Za chwileczkę do tego wrócimy, ale tutaj czytamy w 37 wersecie, że to święto już się kończy i mamy już ostatni dzień Wielkiego Święta. W tradycji żydowskiej często nie używa się określenia jakby święto namiotów, tylko po prostu mówi się święto. I Żydzi rozumieją, jak się mówi święto bez żadnych przymiotników, to to na pewno jest to święto. Dlaczego? Bo to było święto tak pełne głębokiej radości, czy miało być, że nie trzeba już dodawać jakieś święto. Jak święto, to znaczy, że jest, że świętujemy, tak? Cieszymy się, radujemy. I żeby podkreślić to, często mówiono po prostu święto. I było wiadomo, że chodzi o święto namiotów. I tutaj w tym duchu apostoł Jan też nie powiedział, jakie to święto, a z kontekstu my się przynajmniej dowiadujemy. Ale przewrócimy dwie kartki i mamy 10 rozdział, który zaczyna się tutaj takiego nagłówka o owczarni. Tak, Pan Jezus opowiada tutaj bardzo ważne deklaracje tego, jak widzi swoją rolę, kim on jest, że jest pasterzem owiec i tak dalej, o dobrym pasterzu. I w 22 wersecie nagle czytamy takie słowo. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni i była zima. Patrzymy za okno, jest zima, jest zima. A poświęcenie to jest po hebrajsku Chanuka, poświęcić. To jest to samo słowo, by było, gdybyśmy mieli, powiedzmy, hebrajski list do Rzymian i tam czytamy o odnowieniu umysłu naszego, tak? To też jest jakby Chanuka umysłu. To jest ważne, bo jak mówimy o odnowieniu i poświęceniu na nowo świątyni, to też możemy odnieść to do świątyni naszego życia, naszego ciała. I właśnie w okolicznościach tych świąt są wypowiadane te wszystkie słowa i cała ta polemika, którą Jezus tutaj prowadzi. I sytuacja tutaj jest bardzo skomplikowana, czyli powiedzmy, apostoł Jan opowiada nam tak pomiędzy świętami. Tu mamy święto namiotów, tu mamy święto poświęcenia świątyni. Między jednym a drugim wydarzeniem jest właśnie tak koło, no powiedzmy, 2 miesięcy, mniej więcej. Przy czym, gdybyśmy to czytali, to zauważymy, że nie widać tam żadnej podniosłej ani radosnej atmosfery. Sytuacja jest bardzo napięta. Jan najprawdopodobniej opisuje trzeci i ostatni rok służby naszego Pana i niestety od strony duchowej Izrael coraz bardziej zaczyna upadać. Jest bardzo głęboko wewnętrznie podzielony na punkcie stosunku do jego osoby. I czytamy na przykład tak, 7 rozdział, werset 12. A wśród tłumów wiele mówiono o nim, czyli o Jezusie. Jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili, przeciwnie, przecież lud zwodzi. Nikt jednak o nim nie mówił jawnie z obawy przed Żydami. Troszeczkę to dziwne, no bo ci, którzy to mówili, też są Żydami, tak? Czyli jakby to rozumieć, tak? Wszyscy tu są Żydami. I ci, którzy akceptują, i ci, którzy są jego uczniami, ci, którzy poświęciliby swoje życie za niego, taka grupa może wąska, ale jednak była. I również ci, którzy chętnie wymierzyliby w niego kamień, zepchnęli go ze skały, czy coś innego jeszcze zrobili. To wszystko dzieje się całkowicie jest taki duchowy bój o duszę narodu żydowskiego. I w tym wszystkim, więc możemy powiedzieć z obawy przed jakimi Żydami. Greckie tutaj słowo judeos może dotyczyć Żydów konkretnie judejskich, mieszkających w Judei. I to byli specyficzni Żydzi, tak jak specyficznymi Polakami są warszawiacy. Tak? Ja urodziłem się w Warszawie, więc nikomu nic nie ubliżam. To jest domowa dyskusja i wiem, jaka jest warszawska mentalność. Chociaż mieszkam przez całe życie w Wiśle. I dlatego mam dystans. Tam jest główna szkoła, tak, w Jerozolimie. A ci Galilejczycy tutaj, gdzieś na prowincji, to oni w ogóle nic nie wiedzą. Więc prawdopodobnie, kiedy tutaj niektóre sformułowania dotyczące Żydów, to chodzi zarówno o Żydów, jak również Judejczyków, jako tych, którzy są uczeni w Torze i mają bardzo wielkie wyobrażenia o swojej pobożności. I w zasadzie spośród nich rekrutowali się też ci, którzy odrzucali Jezusa. Generalnie on chce pozyskać ich serca, ale w tym celu czasami musi użyć ostrych słów i zachęcić ich, żeby się wreszcie zdecydowali. Nie można być wobec jego osoby obojętnym. Nie można tak sobie stanąć gdzieś z boku i się tylko przyglądać. Albo stwierdzić, że to nie jest takie istotne, jakie zajmą w tej całej dyskusji czy polemice stanowisko. Między innymi tutaj padają takie słowa, na które narażają chrześcijaństwo na zarzut o antysemityzm, gdzie Jezus mówi, że ich ojcem jest diabeł. To jest też w czasie święta namiotów. Tylko musimy dobrze popatrzeć na ten kontekst. Co to jest za nagana pod czyim adresem powiedziana? Otóż niektórzy przyszli i powiedzieli, co będziesz nam tutaj mówił? Przecież my jesteśmy dziećmi Abrahama, tak? Myśmy się urodzili we właściwy sposób, jesteśmy obrzezani. Co tu jeszcze chcesz nam powiedzieć, ty młody człowieku? A Jezus mówi tak, jeżeli nie spełniacie uczynków wiary Abrahama, ale pełnicie czyny diabła, to waszym ojcem jest diabeł. Tak rozumiemy. Do pewnej grupy ludzi, którzy w jakiś sposób zatwardzali swoje serce wobec Niego. Nie wobec całego narodu. I to samo może powiedziałby dzisiaj do wielu chrześcijan, którzy by powiedzieli, czy chlubili się w tym, że nie wiem, urodzili się w odpowiedniej rodzinie albo są dziećmi, nie wiem, organisty, pastora, kantora czy kogokolwiek. A może właśnie w tej lepszej wierze. Tak, czasami jest tak, że poprzednie pokolenie odeszło od jakiegoś tam dużego mainstreamowego kościoła i tworzy się taka trochę duma, prawda, potem w kolejnych pokoleniach, że my nie jesteśmy jak tamci. Ale ostatecznym kryterium to jest właśnie to, czy są owoce właśnie wiary Abrahama w życiu, a nie coś innego. Więc takie mamy tutaj tło. I gdzieś w tym momencie też Jezusa, który mówi o tym, że On jest żywą wodą, a także druga deklaracja też w kontekście święta, że jest światłością świata. Dwie bardzo ważne rzeczy, a dlaczego mam nadzieję zdążyć to powiedzieć. Jeśli chodzi jeszcze krótko o święto Chanuki, czy poświęcenia świątyni, to tu bym zwrócił jeszcze uwagę na taką rzecz. Dlaczego Jezus tutaj bardzo mocno akcentuje, że jest pasterzem, że Izrael to są Jego owce, że On gotów jest swoje życie oddać za owce? Ponieważ w czasie święta Chanuki było trochę inaczej. Powstańcy żydowscy z bronią w ręku zaczęli walczyć z tymi poganami. Wtedy to było słuszne, tak? Gdyby wtedy się nie obronili, to nie mielibyśmy Bożego Narodzenia. Nikt nie otworzyłby zwoju i nie potrafił znaleźć tego miejsca, które mówi, że w Betlejem Efrata, ty najmniejsze z okręgów i tak dalej. Zamiast tego by otworzono Platona, Arystotelesa i by powiedzieli, nie ma Mesjasza, tak? Nie byłoby pobożnego Zachariasza ani jego żony Elżbiety, ponieważ byliby jacyś kapłani, którzy czciliby bożki. A miasto Betlejem by nazywało się jakoś tam po grecku. Dlatego musimy zdać sobie sprawę, że to, co wtedy się wydarzyło, nie jest też obojętne dla narodzin chrześcijaństwa. Oni, broniąc siebie, także przyczynili się do tego, że spełnił się Boży plan, że kiedy nastąpiło wypełnienie czasu, urodził się jego syn, który żył pod zakonem i tak dalej, to co jest w liście do Galacjan powiedziane. Problem polega na tym, że po dobrych dwóch wiekach, kiedy zobaczyli, że Jezus głosi, że jest Mesjaszem, mieli takie same oczekiwania. To teraz weźmy miecz, tak, stań na czele nas i zróbmy to samo, co Machabeusze z Grekami, to my zróbmy to z Rzymianami. I tutaj był problem. Bo Jezus powiedział, że oni wtedy oczywiście, można powiedzieć, w jakiś sposób zwyciężyli nad śmiercią, zadając śmierć. A on powiedział, ja zwyciężę nad śmiercią umierając, tak? Ale śmierć nie będzie miała nade mną mocy i dam w ten sposób zmartwychwstałe życie swoim owcom. Jeżeli chcecie zmiany politycznej, to zamiast budować właśnie struktury władzy, nowy pałac, nowego króla, jak chcecie dobrej zmiany politycznej, to zacznijcie od swojego serca, od poprawy tego, czy zmiany tego, kim jesteście w rodzinie, w domu i tak dalej. I to jest takie tło. To teraz spróbujmy zastanowić się, co mniej więcej wiemy na ten temat z ksiąg mojżeszowych. Przejdźmy do końcówki rozważanego przez ostatni rok 23 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej i taka ostatnia, powiedzmy, część, która mówi o ostatnim, siódmym święcie opisanym właśnie w Torze. Są to święta Pana, jednocześnie święta żydowskie, bo głównie przez nich przez całe wieki były obchodzone. 23 rozdział, 34 werset mówi tak. Powiedz synom izraelskim tak. 15 dnia tego samego siódmego miesiąca będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana. Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie, czyli chodzi o to, że będzie ten dzień odpoczynkiem, szabatem. Potem jest mowa o tym, że różne ofiary będą składane. Tutaj jest wspomniane, że przez 7 dni, a 8 dnia też będzie święte zgromadzenie. Już tu zaznaczam, że jest pewien problem, także i jeśli chodzi o judaizm, czy to święto właściwie trwa 7 dni, czy 8. I tak się kłócono, czy ten 8 dzień to jest też 8 dzień tego święta, czy może trzeba traktować jako osobne święto. Bo kiedy czytamy na przykład w Ewangeliach, że w ostatnim wielkim dniu święta, tak Jezus wtedy to zadeklarował, to możemy zadać sobie pytanie właśnie w 7 czy w 8. Ja bym się przychylał, że jednak w 7, bo 8 jednak do dzisiaj jest traktowane jako święto osobne. Więc zaczyna się 15 dnia siódmego miesiąca, trwa przez tydzień i jeszcze ma takie dopełnienie w 8 dniu. I takie podsumowanie, że to są 37 werset, święta Pana, które obwołacie jako zgromadzenia święte i tak dalej. 39 werset. 15 dnia siódmego miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez 7 dni, więc wymiar podstawowy jest rolniczy, a także dziękczynny. Za chwilę do tego wrócimy. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w 8 będzie całkowity odpoczynek, więc znowu ten problem 8 dnia nam się tutaj pojawia. I jeżeli ktoś tutaj na tej sali stwierdzi, że nie, że jego zdaniem jednak jest 8 dni, to dobrze, to jest takie bardzo po żydowsku, można się nie zgadzać i uznać, że to jest 8-dniowe święto w tym momencie. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew. I to jest jedno z pierwszych zaleceń ściśle związanych z tym świętem. Gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i z wierzby znad potoku i będziecie się weselić przed Panem Bogiem waszym przez 7 dni. A więc weźmiesz sobie pewne rośliny, zrobisz z nich taki pęk i posługując się tym w określony sposób będziesz się weselił. I to jest drugie zalecenie, bardzo charakterystyczną, wręcz taką nakazaną przez Pana cechą tego święta ma być radość. I ktoś powie, jak się raduje wtedy, jak mnie coś rozweseli, tak? Ale tutaj troszeczkę jest inaczej. Pamiętamy też tak samo, w Jom Kippur była nakazana pokuta. Będziesz pokutował i będziesz pokutował. Jak nie masz w tym momencie ochoty, to przyjmij to jako Boże polecenie, bo na pewno jest z czego pokutować. A tutaj jest tak samo z radością. Nie masz nastroju, nic nie szkodzi, ale radość jest bardzo ważna. Zresztą w liście do Filipian mamy takie wezwanie. Radujcie się w Panu zawsze. Bez względu na to, czy mam na to ochotę, czy nie mam. Być może nie zdążę już więcej powiedzieć o radości, więc powiem już teraz. O święcie namiotów warto przeczytać 8 rozdział Księgi Nehemiasza. Tam jest powiedziane, jak oni po powrocie z niewoli odkryli Księgę Zakonu Pana. Pierwszy raz od długiego czasu zaczęli czytać. Czytali tak werset po wersecie, czyli takie kazanie ekspozycyjne. To jest wzorzec dla także późniejszych wspólnot chrześcijańskich. Czytali werset i od razu tłumaczyli. Stanęli na podwyższeniu z tą Torą. Przy czytaniu cały lud powstał. To jest też praktykowane w wielu denominacjach czy zborach. I to jest wzorowane właśnie na tamtym rodzaju nabożeństwa. I oni w pewnym momencie zaczęli płakać, smucić się, bo dlaczego? Bo zaczęli rozumieć to całe słowo. Ale doszli do tego miejsca, gdzie było powiedziane o radości święta namiotów. I Ezdrasz, kapłan, tak, Nehemiasz powiedzieli, stop, przestajemy płakać, teraz się radujemy. Bierzemy słodkie napoje, pyszne jedzenie, tak jak Pan tutaj nakazał, składamy ofiary zgodnie z tym, co On mówi i teraz się radujemy i tam jest powiedziane dlaczego. Dlatego, że radość z Pana jest waszą ostoją. I ja bym powiedział, że tutaj jest szalenie głęboka prawda także i na nasze czasy. Bo radość to jest taka szczepionka przed niezadowoleniem, które rodzi narzekanie, krytykę i obmowę. Człowiek radosny po prostu sobie na te rzeczy nie pozwala, bo raduje się w Panu, bo to mu wystarczy, nie potrzebuje takich odczuć w swoim sercu, hodować, niepotrzebnie, bo nie mówimy o sprawach uzasadnionych, poważnych. Co więcej, w naszej dzisiejszej kulturze kapitalizmu wszystko opiera się na tym, żebyś ty był niezadowolony, żebyś ty właśnie nie cieszył się z tego, co masz, i dopiero jak będziesz ścigał coś nowszego, coś następnego i jeszcze więcej i więcej, to będziesz miał namiastkę tej radości, ale nie na długo. Reklama już zadba o to, żebyś długo się nie cieszył z tego, co już masz. Tak? Dlaczego? Bo nie będzie zysków. Bo się wszystko zawali. Aż do najbliższego kryzysu. Więc jednym słowem, radość to jest takie wspaniałe, Boże, prewencyjne lekarstwo na wiele spraw, wiele problemów, także jeśli chodzi o nastawienie życia. I tu podam taką ciekawą rzecz. Rabini, będąc w niewoli, patrząc na swoich nadzorców gdzieś tam w Babilonie, siedząc nad tymi wodami, tak, płacząc i nie mogąc śpiewać radosnych pieśni, zastanawiali się, jak do tego doszło, że jesteśmy 1500 kilometrów od naszej ziemi, właściwie z powrotem, gdzie Abraham był, tak? To są te strony, że się to wszystko w naszym życiu tak cofnęło, że Jerozolima jest w gruzach, że świątyni nie ma. Co myśmy narobili? Gdzie był ten pierwszy początek, gdzie myśmy popełnili błąd? Zaczęli wertować księgi, Torę, i w 5 Księdze Mojżeszowej jest tam napisane, że kiedy będziesz miał już w ziemi obiecanej wszystkiego w bród i pod dostatkiem, tak, to będziesz Boga czcił z radością. I powiedzieli, owszem, było w naszych sercach nabożeństwo, było w naszych sercach, byliśmy świadomi tego, że jesteśmy Jego ludem, ale pierwszy wyłom to to, że przestaliśmy się radować, że to wszystko wpadło w taką rutynę. I ten jeden malutki wyłom spowodował następny. Za chwilę już zaczęło nam się coś nie podobać. Za chwilę zaczęło się narzekanie, a na samym końcu już była rozpędzona lawina grzechu, pożądliwości, ścigania innych bożków i tak dalej. Dlatego, że nie radowaliśmy się, tak jak Pan powiedział. Więc tyle w tym momencie. I jeszcze raz list do Filipian, to jest też ma zastosowanie dla nas jako Kościoła. Zawsze się radujcie. Choć to nie jest prosta sprawa. Po pierwsze, to jest zawsze się radować, to jest poważna sprawa. I trudna. Przez 7 dni. Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Pana przez 7 dni co rok. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. W 7. miesiącu będziecie je obchodzić. I teraz 42 werset. Będziecie mieszkać w szałasach. I tu jest jakby trzeci ważny nakaz, czyli właśnie pierwsze dotyczące tych właśnie pęku tych roślin, druga radość i trzecie zamieszkiwanie w szałasach przez 7 dni. Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. I spróbujmy na chwileczkę jeszcze wrócić do tego nakazu związanego z tymi owocami ze szlachetnych drzew i potem o szałasach. Po hebrajsku te 4 rodzaje nazywają się arba minim. Ten owoc szlachetnych drzew to jest lulaw i cały ten pęk też nazywa się lulaw aż do dzisiaj. Akurat dzisiaj nie wyświetlamy, mam parę zdjęć, jak to święto jest obchodzone, ale to myślę można zobaczyć dzisiaj w internecie, wszędzie wpisać. Święto szałasów. To będzie widać między innymi, jak Żydzi chodzą z takimi dziwnymi pękami takich roślin. Tak? W jednej ręce, prawej, a w lewej trzymają taką cytrynę. Ten owoc cytrusowy, okazało się, ostatecznie tradycja ustaliła, że to ma być tak zwany etrog. To u nas nie rośnie, ale to jest taka spłaszczona cytryna podłużnego kształtu. Można jej użyć do herbaty, ale generalnie nie używa się do niczego. Ma taki aromatyczny, fajny, cytrynowy zapach. Natomiast jakie rośliny były w tym pęku? Tu pisze tak, że gałązki palmowe, więc palma daktylowa, która ma owoce. Gałązki z drzew rozłożystych, konkretnie chodzi o mirt, czyli też, prawda, rodzaj takiego bardzo aromatycznej takiej byliny, tak? Ona ma też głębokie, symboliczne, biblijne znaczenie. I z wierzby nad potoku. I trzecia rzecz to wierzba. Oczywiście znaczenia są różne. W innym miejscu byśmy przeczytali, że oni tym mieli dokonać obrzędu potrząsania przed Panem. Jak słyszymy potrząsanie tym przed Panem, to nie wiemy, o co chodzi. A chodzi po prostu o coś takiego, że należało to tak trzymać we wszystkie 4 strony świata, w górę i w dół. Była to jakby takie wyrażenie przez człowieka na ziemi pragnienia przed Wszechmogącym. Po pierwsze uznania, że On jest wszechobecny, jako ten najwyższy, niewidzialny Bóg, a nie jakieś bożki. A po drugie, że całe stworzenie, tak jak ta różnorodność owoców, całe stworzenie chcemy, żeby było pod Bożym panowaniem. Taka jest tutaj idea obrzędu potrząsania. Nie jakieś tam coś dziwnego. Oczywiście próbowano też interpretować znaczenie, co to może znaczyć, więc uznano, że to jest ta różnorodność Izraela, tam kapłani są jak ten etrog, prosty lud jak coś innego i tak dalej. Ale jest też właśnie taki komentarz, że przedstawia to 4 sposoby służenia Bogu. najlepszym, najdoskonalszym to jest właśnie ten etrog, bo to jest przepiękny owoc, który jest jednocześnie aromatyczny. I mówią, to są ci, którzy są mędrcami, czyli bardzo mocno, głęboko zagłębiają się w studiowanie Słowa Bożego, rozumieją, co poprzednie pokolenia na ten temat mówiły, ale nie tylko to. Oni przynoszą owoc tego zrozumienia w swoim życiu przed Bogiem. I ten owoc jest najważniejszy, tak? To jest jakby sam czysty owoc. Nie tylko jakaś wiedza, przez którą człowiek wzbija się w pychę. Ale tutaj mamy też mirt. Otóż mirt nie ma żadnych owoców, za to pięknie pachnie. To są mędrcy, uczeni w słowie, potrafiący zrobić dobrą egzegezę tego słowa, znający może grekę i hebrajski. Tylko oni uczą, ale nie mają owocu. Czy tacy są? Zdarzają się? Mogą mieć pewne tytuły. Niestety jest tylko zapach, owocu brak. Następnie mamy gałązki palmowe. Palma nie pachnie, ale wydaje owoc. To są ludzie, którzy może nie znają tak dobrze każdego słowa hebrajskiego, ani odpowiednika greckiego, ani septuaginty, ani nie ogarniają tak dobrze całości, moglibyśmy powiedzieć, tak, ale mają społeczność z Panem i w momentach, kiedy trzeba wybrać między dobrym a złem, potrafią wybrać dobro, tak? I w swojej prostocie serca służą mu. Oni są właśnie jak ten wspaniały, słodki daktyl, czy też miód, który wyrabiało się z daktylów. I ostatni to jest wierzba. No i niestety najbardziej powszechna w każdym narodzie. Ani owocu, ani zapachu. Brak zainteresowania słowem, zajęcie zupełnie sprawami innego rodzaju. Przypomina to oczywiście przypowieść o czworakiej roli. Są jeszcze inne, mniej czy bardziej trafne komentarze na ten temat, ale przejdźmy do, chociaż warto sobie zadać pytanie, gdzie mi jakby najbliżej w tym układzie, prawda? Będziecie mieszkać w szałasach. Więc do dzisiaj rodziny żydowskie w taki sposób umacniają swoją tożsamość, że rodzice gdzieś, jak mają podwórko, to na podwórku, jak mają chociaż balkon, to na balkonie, no najlepiej, żeby to było pod gołym niebem, tak? Z prostych rzeczy, jak dykty, to nie ma być, prawda, jakiś tutaj konkurs budownictwa, wzornictwa. Z prostych materiałów, jak się święto namiotów dziś jedzie do Izraela, to widać na balkonach, tak? Z jakichś zupełnie zwyczajnych materiałów, takie pozbijane, prowizoryczne. I one mają być prowizoryczne, te szałasy. I z wierzchu przykryte muszą być materiałami, które odcina się od ziemi, czyli właśnie takimi jakimiś, albo od drzew, mogą być to takie właśnie liście palmowe czy coś takiego. I dach musi być dziurawy. Nie żeby kapało na głowę, ale żeby widzieć gwiazdy. I zasiąść wieczorem i spojrzeć przez ten dziurawy dach, zobaczyć gwiazdy i powiedzieć tak, my tu dziś żyjemy, bo 4000 lat temu Bóg Abrahamowi powiedział, że rozmnoży twoje potomstwo jak gwiazdy. Są tam dodatkowe jeszcze miejsca dla specjalnych gości, właśnie dla Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni chyba nie przychodzą, ale miejsca są. Mogą też przyjść i wprosić się można, tak? Jak, trochę jak Boże Narodzenie, to jedno miejsce, ale naprawdę goście się tam wpraszają. Ma być radośnie, trzeba przynajmniej jeden posiłek wspólnie z dziećmi zjeść. Dzieci lubią takie rzeczy. Więc jak nie mamy czasu na obozy harcerskie, to tutaj jakby ustawowo trzeba coś takiego zrobić. Ale jakie jest główne przesłanie? Nie chodzi przecież tylko o rozrywkę dla dzieci. Jest przypomnienie, że mieszkaliście 40 lat w takich mniej więcej szałasach. Wyszli szybko z Egiptu w pośpiechu. Potem przeszli przez Morze Czerwone, no ale nagle się znaleźli gdzieś i jeszcze nie weszli do ziemi obiecanej. I trzeba było, a przyszła noc, na pustyni bywa zimno, To nie są namioty takie właśnie, jak Abraham mieszkał pod namiotem. Że skóra, że bardzo fajne. Prawdopodobnie oni nawet takiego wyposażenia ze sobą nie mieli. Więc gdzie co było, zaczęli szybko zrywać i z jakichś prostych zupełnie materiałów zrobili sobie szałasy. Co to za sytuacja? To jest sytuacja całkowitej i pełnej zależności od Boga. Potem jeszcze doszła do tego manna. I czasami słyszymy coś takiego, o, ty chciałbyś mannę z nieba, tak? Chciałoby mu się manny z nieba. O co tutaj chodzi? No, że mamy jakieś środki, ale niezapracowane. Otóż oni, kiedy mogli zjeść tą mannę pierwszego, drugiego, trzeciego dnia, to się bardzo cieszyli. Ale po roku czasu już im wesoło nie było. Dlaczego? Żyli praktycznie z dnia na dzień w ufności Panu. Co jeżeli następnego dnia manny nie będzie? Co włożą do garnka? Już pomijając fakt, że to już przestaje smakować. Człowiek jednak woli mieć inne zabezpieczenia niż wyczekiwanie, czy rano będzie manna. Tak? Wolałbym mieć jakieś nieruchomości, może działkę, coś odłożone na koncie, może jakieś udziały gdzieś, może obligacje. No ciężko jest, tak, zachować wartość różnych tych, ale to w nas jest. Tak byśmy woleli być przez Boga zabezpieczeni, a nie manną, którą zjemy do wieczora i rano znowu musimy. To może być dla człowieka, dla jego dumy trochę upokarzające, ale właśnie Pan Bóg oczekiwał na pustyni, po to ich wyprowadził z tej cywilizacji i jeszcze nie wprowadził do ich posiadłości, żeby ich pewnej lekcji nauczyć. I teraz, patrząc wstecz, z perspektywy Ziemi Obiecanej, mówi, tej lekcji proszę nie zapomnijcie. Siądźcie razem z waszymi dziećmi i niech one też się tego nauczą, jakby one same to przeżywały, bo to jest klucz do waszego duchowego powodzenia. Będąc w Izraelu już, weszli w posiadanie gajów oliwnych, których nie sadzili, wspaniałych, wyhodowanych winnic od lat, dochowanych przez zupełnie innych mieszkańców, którzy nie byli tego godni. Były tam studnie, których nie kopali, były wspaniałe rzeczy, które po prostu Bóg im zwyczajnie, można powiedzieć, podarował. Uwłaszczył ich. Stali się właścicielami, podzielili terytoria między plemiona, plemiona z kolei między klany, a te klany powyznaczały działki rodzinom. Wreszcie mieli podstawy bytu, wreszcie mogli mieć zapasy i tak dalej. Wreszcie mogli mieć pełne gumna, tak? Wzgórza ociekające moszczem i oliwą, mlekiem i miodem płynący kraj. I Pan Bóg mówi, bardzo łatwo jest wtedy w drugim, trzecim roku takiej prosperity zacząć myśleć, ale to ja jestem zaradny. Ale moja rodzina tutaj się dorobiła wspaniale. I jeszcze pogardzać kimś, kto miał mniej szczęścia na przykład. I tego Pan Bóg zawsze chciał uniknąć, tego zamknięcia serca w jakimś takim egoizmie spowodowanym posiadaniem. I dlatego co roku taka lekcja pokazowa. Wracamy do szałasu i sobie przypominamy, skąd to wszystko pochodzi. Kto was w ogóle wyciągnął z tego Egiptu, tak? Jaka krew tam została przelana, a przejście przez morze, kto to rozdzielił? Kto was w ogóle zachował przez tą straszną pustynię? W ogóle byście nogi nie ruszyli, gdyby nie Boża ciągła opatrzność. I już nie mówiąc właśnie o tej ziemi. Czyli, że cieszcie się tym, co macie, umiejcie tym zarządzać, oddawajcie Panu należną Jemu część, pomnażajcie te dobra, prawda? On będzie błogosławił wasz tam przychówek bydła, etc. Ale jednocześnie tym wszystkim trzeba naprawdę umieć zarządzać, żeby nie stało się to sidłem, źródłem pychy i tego typu rzeczy. To jest też bardzo dobra lekcja dla wszystkich narodów na dorobku. Ponieważ nie chcielibyśmy żyć w społeczeństwie, które jest zupełnie zamknięte tak, na potrzeby, na nieszczęścia drugiego, które mogą każdego dotknąć w dowolnym momencie. Przychodzi choroba, jakaś droga operacja, nagle okazuje się, że jesteśmy bezradni i nagle widzimy, w którym punkcie jesteśmy. Ale jeśli chodzi o szałasy, to tutaj Bóg przypomina jeszcze jedną bardzo ważną rzecz w tym wszystkim. Nie tylko ta lekcja pragmatyczna taka, ale również i taka. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wśród waszych szałasów to ja, Bóg Wszechmogący, rozbiłem swój szałas. Czyli chodzi tutaj o konstrukcję mieszkania przybytku. To jest pierwszy raz od ogrodu Eden, pierwszy raz, gdzie Bóg znowu schodzi między ludzi właśnie w taki sposób, że ta jego widzialna, zamieszkująca chwała, która mogłaby zabić, porazić w sekundę, ma warunki, żeby znowu zamieszkać wśród ludzi. To jest bardzo ważny etap, bo później będzie świątynia, później będzie też ta świątynia z żywych kamieni. Ale żeby ona mogła mieć miejsce, to co tutaj jest dzisiaj, to również musiał być ten etap, kiedy Bóg po raz pierwszy od wygnania w taki sposób postanawia, że tak powiem, znowu osiąść wśród ludzi, żeby zacząć iść w tym kierunku, że oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I zasadniczo Święto Namiotów o tym przede wszystkim mówi. Bóg rozbił swój namiot wśród nas. Zamieszkał razem koło naszych tych małych różnych chatynek. I oczywiście musiały nas od Niego oddzielać te warstwy płótna, bo inaczej byśmy zginęli. Ale w ten sposób Jego obecność była wśród nas znowu bezpieczna. Gdybyśmy dalej czytali historię, to widzimy, że ta chwała, jeśli chodzi o podróżowanie, przemieszczała się razem z nimi. Tak w ogóle popatrzmy na przykład na psalm. Nie chcę tutaj rozbudowywać tego, bo czas nas troszeczkę goni. Właśnie, Grzegorzu, dokładnie to, jak to wyglądało, bo jeszcze mamy chwileczkę, tak? Czy... Ale jaką? Nie. Tak? Dobrze, dobrze. Mamy na przykład psalm 105, werset 39, który mówi: rozpostarł obłok jak zasłonę i ogień, by rozświetlał noc, tak? Czyli ta zasłona to jest ten motyw jakby Bożego namiotu. Nie tylko ten namiot, który oni skonstruowali, ale przede wszystkim istota, Boży namiot to jest właśnie obłok chwały. Czyli Jego chwała skryta w obłoku. Dzięki temu dostajecie osłonę przed tym skwarem, rzeźkość, rosę, czyli taki motyw orzeźwienia i wody jest w tym. Ale także nocą, kiedy jest naprawdę bardzo, bardzo zimno poniżej zera, to jest ogień, który daje ciepło i daje życie. Jednocześnie jest to przecież ogień, który niszczy waszych wrogów. A poza tym jest to światłość, że nie musicie bać się ciemności ani we dnie, ani w nocy. Dla Egipcjan, jak pamiętamy, on był ciemnością, a dla Izraela był światłością. To też jest bardzo warte różnego głębokiego namysłu, tylko może nie w tym momencie. Tak więc możemy powiedzieć, że poprzez ten obłok, tradycja żydowska nazywa go Szechiną, to nie jest dokładnie biblijne określenie, ale jest dosyć dobre, zamieszkująca taka obecność w obłoku. Bóg zamieszkał z nimi i wyruszył z nimi. Namiot i obłok Szechiny są jak gdyby tożsame. Bóg rozbił swój namiot wśród dzieci Izraela. Dlaczego tak to podkreślam? Później obłok wypełnił świątynię Salomona. Teraz nie przeczytamy, ale polecam. Druga księga Kronik 5, 13, 14 to jest moment poświęcenia gotowej świątyni w Jerozolimie. Jakieś 200-300 lat później od tego momentu, kiedy są na pustyni. I czy może nawet jeszcze więcej. Zależy, jakby to policzyć, może nawet i 400. W każdym razie Kiedy wszystko zostało zakończone, czytamy, w święto namiotów poświęcono świątynię i obłok właśnie napełnił ją. W święto namiotów, nieprzypadkowo. Jednak przed wygnaniem babilońskim wiemy, że chwała Pana musiała opuścić Jerozolimę. Nie będziemy czytać, ale Ezechiel 10, 11 rozdział o tym mówią. On miał taką wizję prorocką i zobaczył właśnie, praktycznie już niedługo wojska Nebukadnesara miały zdobyć Jerozolimę. Już się ta inwazja gdzieś na horyzoncie szykowała, ale zanim to nastąpiło, on zobaczył, chwała wzniosła się nagle z tej świątyni, opuściła ją, była na moment nad wzgórzem świątynnym, a potem przeniosła się w bok nad Górę Oliwną. Kiedyś pokazywaliśmy sobie to, topografię, warto przypomnieć. To jest dosłownie kilkaset metrów w bok, bardziej na wschód. I jeszcze była nad Górą Oliwną jakiś czas, zanim nie została, czy nie powróciła do niebios. I tradycja żydowska mówi nawet, że Bóg jeszcze wtedy czekał, że może nastąpi jakieś upamiętanie i ona z tej Góry Oliwnej jakoś zawróci z powrotem. I to było teoretycznie możliwe. Nawet powiedzieli, że to trwało 3,5 roku. Nie wiem, skąd wymyślili tą liczbę, ale jeżeli popatrzymy na służbę Chrystusa, to jest bardzo ciekawa zbieżność. I tradycja, oczywiście to są takie opowieści, mogą być troszeczkę fantazjujące, ale nie do końca. Wypowiadała takie słowa do serc Jerozolimczyków. Szukajcie Pana, dopóki jest blisko, tak? Jak tam było jeszcze dalej? I wzywajcie Go, tak, dopóki można Go znaleźć. Wtedy, kiedy jeszcze wisiała, jak gdyby, nad Górą Oliwną. Po czym z Góry Oliwnej wzniosła się do niebios. I teraz przechodzimy do istoty sprawy. Od tego momentu już nie pojawiła się w Izraelu. Po powrocie z Babilonu nie pojawiła się. Odbudowali drugą świątynię. Herod ją wspaniale powiększył, ale pomimo tego zewnętrznego piękna w środku nie było tego obłoku. A więc kiedy miał przyjść Mesjasz, to Izrael wyczekiwał, Panie, w jaki sposób, kiedy spełni się to, co Ezechiel też widział, jak Twoja chwała powraca do świątyni. To jest w 43 rozdziale. I spodziewano się, że to będzie być może jakieś takie wielkie, spektakularne wydarzenie, tak jak w czasach właśnie Izraela. Zstąpi, powali wrogów, zniszczy Rzymian, nie wiadomo co będzie. Ta szechina, ta chwała przyszła w sposób nieoczekiwany. W sposób niezwykle pokorny i uniżony. I o tym również czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 14 wersecie. I to jest właśnie na zbliżający się świąteczny czas taki tekst. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I Greka używa tutaj słowa skeno, gdzie jest powiedziane, że zamieszkało to Słowo wśród nas. Skeno, czyli namiotowało, rozbiło namiot. To jest właśnie dosłowne znaczenie. Słowo rozbiło wśród nas namiot. Jan mówi, my uczniowie, my, którzy właśnie mieliśmy rozbudzony ten wzrok wiary, myśmy widzieli, że to jest chwała, a inni tego nie widzieli. Inni widzieli jakby tylko te zewnętrzne, takie właśnie jak szare płótna kiedyś przy bytku i myśleli sobie, o, zwykły namiot. Ale kto wiedział, co jest w środku, to miał zupełnie inne rozumienie, czym to było. Więc jest tu użyta obrazowość właśnie święta namiotów i tej nadziei Izraela, która od tego momentu wiązała się z rokrocznym obchodzeniem tych świąt, że ten szałasy to sukkot, jeden szałas to suka, taka zbieżność, że właśnie ten szczególny szałas Bożej obecności w bardzo szczególny sposób zostanie rozbity wśród Izraela. I prorok Izajasz, zauważmy, 4 rozdział, przewiduje właśnie co się stanie, kiedy to nastąpi. To jest taki proroczy obraz również Królestwa Tysiącletniego. 4:4. Gdy Pan zmyje brud córek syjońskich, czyli dokona się eschatologiczne oczyszczenie Izraela, kiedy oni poznają Mesjasza, to też mówiliśmy o tym. I to być może jest niedaleka przyszłość. I usunie plamy krwi z Jeruzalemu tchnieniem sądu i tchnieniem zniszczenia. Księga Zachariasza tutaj, 14 rozdział, jest bardzo ważny. Kiedy to się stanie, wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, a dym i blask płomieni ognia w nocy, gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona. Zawsze w tym namiocie chodziło o osłonę. Osłonę Boga Świętego, który jest ogniem trawiącym przed właśnie człowiekiem, który mógłby zginąć. Chodziło o tą osłonę. I ciało Mesjasza też było osłoną, tak? To nawet w liście do Hebrajczyków jest jakby wprost powiedziane. Niby osłona i namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoję i schronienie przed burzą i deszczem. Wszystko to, o czym mówiliśmy, co w obrazowości Izraelczyka związane było z szałasem, jest tu powiedziane. Cień przed skwarem, ożywcza woda. To wszystko zaczynało też nabierać duchowych wartości. I uznano, że prawdziwą wodą są wody żywe, a dokładnie wody Ducha Świętego. Że dopiero wtedy nastąpi prawdziwa przemiana rzeczywistości, jak ten Duch niby, Duch Boży, Duch Święty, Ruach HaKodesz, jak potoki wody zostanie wylany na ziemię. To wtedy będzie to prawdziwe, finałowe takie dotknięcie, które wszystko przemieni. I tego oczekiwano. Skoro przy tym miejscu jesteśmy, to a naszym zadaniem jest właśnie, żeby też pokazywać, w jaki sposób te święta gdzieś, czy ta obrazowość jest używana w Nowym Testamencie, to chciałbym zwrócić uwagę na pewien tekst z Objawienia Jana, 7 rozdział, od 9 wersetu, który też sięga do obrazowości święta namiotów. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I palma jako symbol męczeństwa nie jest zakorzeniony w myśleniu starotestamentowym. Ono przyszło jakby z innej kultury. Więc jeżeli byśmy mieli tutaj, prawda, Żyda mesjańskiego, który przeczyta, że stoją z palmami w rękach, to od razu powie, oczywiście, mają lulawy. Tak, bo to jest właśnie palma. A więc chodzi o to, że Bóg w ten sposób pokazuje im, że oto oni doczekali tej mesjańskiej, wspaniałej rzeczywistości, że ona już jest blisko. Czyli właśnie wytchnienie od zła, grzechu i tak dalej. I oni śpiewają na cześć baranka, naszego Pana. Może przeskoczymy kilka wersetów. Jan pyta, skąd oni przyszli. Przyszli z wielkiego ucisku, wyprali szaty swoje, wybielili we krwi baranka, werset 14. I teraz 15, 16, 17. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, co zrobi? Osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. To jest właśnie ta najpiękniejsza istota święta namiotów. Te wszystkie właśnie wartości. Możemy gdzieś sobie pomyśleć, uciekali gdzieś po pustyniach przed ścigającymi ich wrogami, tak, za wiarę w Jezusa, za świadectwo, którego się trzymali. W upale. Być może umierali gdzieś z pragnienia. Ja nie wnikam w szczegóły, prawda, Księgi Objawienia, ale mniej więcej taki jest tutaj obraz. Zagrożeni, zmęczeni, wołający do Boga. I oto jest to odpocznienie. Zresztą często w życiu jest tak, że nie trzeba aż takich wrogów, a czujemy się podobnie. I mamy wspaniałą obietnicę. Baranek otrze łzy z naszych oczu. Będzie nas pasł na wspaniałych, zielonych łąkach. To wszystko, co jest teraz takim utrudnieniem, tak? Te skrajności klimatyczne, będą pod osłoną Jego obecności i staną się źródłem pełni życia. Więc jesteśmy tak pomiędzy trochę obrazowością, a czymś realnym, co możemy zakorzenić w naszym życiu. I to jest właśnie jeden z takich przykładów. Jan sam też powiedział kiedyś, że on świadczy o słowie żywota, tak? I że oni tą chwałę Jego, chwałę Pana Jezusa widzieli. Pytanie kiedy? Na górze przemienienia chociażby. Wtedy można powiedzieć te zewnętrzne osłony, tak, tego namiotu, który był taki uniżony, nagle pokazały, czy zabłysły tą wewnętrzną chwałą, że było to jaśniejsze niż blask wszystkich słońc, bielsze niż cokolwiek, co można sobie wyobrazić. I wtedy oni przez moment zobaczyli tą najprawdziwszą prawdę. Kto naprawdę ich prowadzi? Kim naprawdę jest ten, z którym oni na co dzień jakby dzielą chleb, chodzą gdzieś, tak, są razem zmęczeni w tej codzienności, zakurzeni, odwiedzają, czasem bywają prześladowani, czasem źle się do nich odnoszą. Tak na co dzień może nie widzieli w tej zwykłej postaci i ona była zgorszeniem dla wielu. Ale tym, którzy naprawdę głęboko Mu zaufali, tak jak potrafili, On pokazał swoją chwałę. On przez moment pokazał, jak ten wewnętrzna światłość Szechiny, jak ona przenika przez tą materię. I właśnie takim jest nasz Pan. Gotów jest to czynić, myślę, aby posilić także swój lud, kiedy on tego potrzebuje. I zauważmy, co Piotr powiedział wtedy, widząc to. Zbudujmy trzy namioty, bo dla niego to było oczywiste. To jest rzeczywistość święta namiotów. I przejdźmy właśnie konkretnie do tej sytuacji z Ewangelii Jana, kiedy Jezus właśnie wypowiedział te słowa. W tym czasie to święto było bardzo rozbudowane i zasadniczo jest to święto pielgrzymkowe, tak, trzecie z tych, gdzie mężczyźni mieli przybyć do Jerozolimy. Oczywiście tego się tak bardzo nie trzymano w praktyce, ale bardzo wielu z diaspory przybywało na to święto. Jerozolima kilkakrotnie powiększała swoją objętość, bardzo podobnie jak święto Paschy. Przy czym tutaj atmosfera była jeszcze zupełnie inna, generalnie rzecz biorąc. Budowano szałasy, także w całym mieście był bardzo radosny generalnie nastrój. I były dwa takie ważne wydarzenia, które później zrodziły się z tradycji. Pierwsze to radość wydobywania wody, jak to mówiono, a drugie świętowanie Bożej światłości. Jeśli chodzi o to pierwsze, to jeżeli sobie przypomnimy znowu topografię Jerozolimy, mamy wzgórze świątynne, ono jest dzisiaj tam, gdzie było zawsze. Co prawda mamy w tej chwili tą taką żółtą kopułę, tak? Jeszcze potem taką drugą, ciemniejszą kopułę, to kiedy indziej się tam pojawiły te meczety. Wyobraźmy sobie, że tego nie ma i jest prostokątna świątynia. Teraz nie umiem tych kierunków dokładnie określić, jeżeli ktoś dokładnie tego sobie nie potrafi przedstawić, tak? Ale od strony południowej, takiej równoległej do Doliny Kidron, było wejście przez bramę, która nazywała się Bramą Wodną. Dlatego, że ona prowadziła pięknie w dół przez całe miasto Dawida, tą granią taką, i na samym dole była sadzawka Syloe. Ja wiem, że już wiele osób jeździ do Jerozolimy i wie o co chodzi. Teraz tam piękne wykopaliska są. arabska wioska co prawda jest obok i oni nie pozwalają kopać, a szkoda, bo tam się kryje mnóstwo potwierdzeń prawdziwości Słowa Bożego. Ale jest szansa, że odkopią. I ta sadzawka też teraz zlokalizowano tą oryginalną w innym miejscu. Przepiękne wykopaliska, niesamowite rzeczy tam są. Ona jest, czy zawsze była zasilana przez jakby jedyne źródło wody dla Jerozolimy, takie stale wytryskujące, czyli źródło Gihon, które jest około kilkaset metrów, niecały kilometr można powiedzieć, we wnętrzu jakby tej góry na stokach właśnie Doliny Kidron pod świątynią. Teraz już dosyć słabo prawdopodobnie. I od tego źródła wiemy, że król Hiskiasz przekuł tunel właśnie aż do sadzawki Syloe, połączył to. I to jest ten tunel Hiskiasza w litej skale, nie wiadomo jak, oni z dwóch stron kopali się, spotkali na środku. Tak dawno, bez GPS-ów dali radę. Naprawdę, nie wiadomo jak oni dali radę tak to wycyrklować. A przecież ukopać chociaż metr w litej skale to jest dosyć trudna sprawa. I chodziło o to, żeby w obronie przed wrogami nie musieć korzystać z tego zewnętrznego źródła, które zostało zamaskowane, tylko sobie brać tej sadzawki tutaj wewnątrz murów. I z tą sadzawką różne fajne wydarzenia się wiążą. Syloe znaczy posłany według tego, co mówi ewangelista Jan, choć nie tylko. Shiloh, tak moglibyśmy tutaj mówić, jako właśnie mesjański władca zapowiedziany już w księgach mojżeszowych. I chodzi o to, że w ciągu święta namiotów o poranku kapłan specjalnie do tego wyznaczony w uroczystych szatach, wśród dzwonienia różnych dzwoneczków przy dźwięku szofaru opuszczał właśnie bramę wodną, a woda zawsze się kojarzyła właśnie z wylaniem Ducha Świętego, a także z deszczami, które po święcie namiotów miały spaść na Izrael, czyli Boże błogosławieństwo. I tą wąską ścieżką wśród tych uliczek miasta Dawidowego, tak tą granią schodził w dół do Syloe. Tam już też korowód ludzi czekał i przy dźwięku trzcinowego fletu związanego z Mojżeszem, tak, on tam w tym trzcinowym, wśród trzcin był ocalony w takim koszyczku, złotym dzbankiem, prawda, takim gestem nabierał tej wody. I wtedy się modlono i mówiono właśnie te słowa, że będziesz czerpał obficie, tak, ze zdrojów zbawienia. I był to bardzo radosny, podniosły moment. I kapłan wracał i tą wodę potem wylewał na ołtarz, drugi kapłan dolewał wina i to symbolizowało to życie i radość Ducha Świętego, Bożego Ruach HaKodesz. I dla tych ludzi, którzy tam byli akurat, to nie byli jacyś nominalni tacy z urodzenia tylko Żydzi, ale Żydzi, myślę, wewnętrznie. Chcieli być tam jak najbliżej. To byli naprawdę głęboko pobożni, zakorzenieni w wierze Izraela ludzie. W tym momencie radości też po tych wszystkich śpiewach lewitów nagle zapadała taka cisza. A wiemy, że w Jerozolimie zawsze wieje wiatr, ciszej lub głośniej, bo ona jest tak położona, tak? I w tej ciszy oni wszyscy tam zgromadzeni w sercu wiary Izraela i obietnic Bożych i Jego przymierzy modlili się właśnie: Panie, niech dzisiaj w to święto tego roku wreszcie zostanie, prawda, ta Twoja moc uwolniona, niech będzie wylany Twój święty duch, Twoja Boża obecność, ten obłok, niech nas otoczy, niech nas zrosi nasze serca, Ty widzisz serce każdego z nas, tak? Społecznie się modlili, wargi poruszały się w bezgłośnym wołaniu. Przy tej ciszy, jak tak szumiało, niektórzy w takiej już, wiecie, takiej chceniu tej rzeczywistości myśleli, a może właśnie już ten szum jak na Synaju, tak? Może Pan już odpowiada. No ale mijał dzień i nic się niestety takiego nie stało. Więc może następnego dnia, może Pan Bóg chce jeszcze nas trochę wypróbować i w środku tego święta się to stanie. I znowu, najpierw ta radość, wydobywanie, ten śpiew, potem ta cisza,
i ten zebrany lud, który woła i mówi: Boże, wylej, prawda, Twoje maim haim, wody rzeki żywej. I była ostatnia szansa właśnie w ostatni ósmy bądź siódmy dzień, w każdym razie ten uroczysty, wielki dzień tego święta. Jeżeli nie teraz, to znowu czekamy rok przynajmniej. Takie było mniej więcej przekonanie. Wtedy przychodzili jeszcze podwójnie, potrójnie zgromadzić się tam w większej ilości. Cały ten plac był w sumie wypełniony. I wszystko trwało jeszcze bardziej uroczyście i jeszcze bardziej żarliwie, jeszcze dłużej. Być może niektórzy klękali i w tej uświęconej ciszy naraz taki incydent się zdarzył. Ktoś śmiał się odezwać. Gdzieś na placu, a może przy tej wodnej bramie, wychylił się młody człowiek i naraz zawołał głośno: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak? Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To będzie źródło, które zaleje ten plac świątynny, całą Jerozolimę, a stąd całe stworzenie. I tu czytamy, że mówił konkretnie o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. I różne były reakcje. Niektórzy powiedzieli: tak, to jest naprawdę prorok. No potem wiemy, że to jest uwikłane w te dyskusje, ale mniej więcej właśnie taka była sceneria tych wydarzeń. Tymi słowami jak gdyby Jezus powiedział wszystko, że On jest obłokiem zamieszkującej Szechiny, obecności Bożej, że On jest lekarstwem i odpowiedzią na wszystkie ich problemy, na ich spragnienie serca, na tą całą suchą ziemię, tak? Spieczoną suchą ziemię ludzkich serc, spraw, jakichś różnych ciągłych deficytów i niezałatwień, a także na problemy Izraela, Rzymian i cokolwiek by jeszcze sobie nie wyobrazić. I krótko, drugie wydarzenie to uroczystość zapalania właśnie świateł. Zapalano cztery takie potężne, na takich wysokich stojakach świeczniki, nie menorę, takie zwykłe pojedyncze świeczniki, ich już nie ma, na wspaniałych takich złoconych podstawach na jednym z dziedzińców wewnętrznych świątyni. I mam tu gdzieś napisane właśnie, jak to tradycja ujmuje. Czytamy tak, że każdego popołudnia kapłani pielgrzymi tam się zbierali i cztery kilkumetrowe złote lampy oświetlały ten plac. Mówione, że to taka światłość, która dociera do każdego zakątka podwórka jerozolimskiego. Z górnych tarasów, bo tam jest taka kolumnada, tak, i balkonów, kobiety obserwowały, jak mężczyźni, ci najbardziej pobożni, ci najbardziej będący największymi wzorcami, tak, dla ludu, autorytetami wielkiej pobożności i mitzwot, tańczyli przy tych lampach, trzymając w dłoniach płonące pochodnie, śpiewając i chwaląc Boga. Oczywiście to były te żydowskie tańce, tak? Najbardziej poważni mężczyźni. Tam na dole, kobiety gdzieś wokół. To nie taki taniec społeczny. Chodziło o to, ażeby przed Bogiem radować się i oczekiwać na Jego światłość. A jednocześnie niezliczone zastępy lewitów grały na harfach, lirach, cymbałach, trąbkach i innych instrumentach. I festiwal świateł trwał całą noc, aż zaczynało jaśnieć. I wszyscy przepełnieni tą radością dopiero wtedy, jak już słońce, pierwsze promienie zaczęły oświetlać te mury Jerozolimy na złoto, rozchodzili się do domów, a do tego czasu nie chcieli. Nie chcieli kończyć tej atmosfery. A jaka nadzieja z tym się wiązała? To, co mówił Izajasz 9:2, że lud pogrążony w ciemności ujrzy światło wielkie, Haor Gadol. Mieli nadzieję wreszcie ujrzeć światło wielkie. Tą bardzo szczególną światłość. I w tym momencie czytamy też, że w którymś momencie Jezus też powiedział, że On jest światłością świata. Już nie będę do tego teraz wracał. Czyli powiedział tak, to ja jestem tą światłością dla Izraela i która oświeci pogan, która definitywnie rozproszy tą straszną ciemność nad naszym światem. I warto jeszcze zauważyć ostatnią rzecz, że uzdrowienie niewidomego przysadzawcy Syloe również było mniej więcej w tym czasie, gdzieś między świętem namiotów a 10 rozdziałem, kiedy mamy Chanukę. I w świetle tego, co powiedzieliśmy, sobie tylko króciutko tą scenerię przedstawmy, naprawdę bardzo krótko. Była znowu dyskusja, tak, między Jezusem tam, a jego różnymi oponentami. Bardzo ciężki przypadek tej niewidomości. Jezus zamiast, jak zazwyczaj, uzdrowić go, czasami sobie zadajemy pytanie, czemu takie wybierał sposoby, a nie inne. Mógł przecież tak, ale pamiętajmy, w kontekście tego święta chodziło o coś więcej, bo to prawdopodobnie było gdzieś w okolicach dziedzińców świątynnych, prawda? Jezus wziął wtedy stamtąd trochę tej gliny, tak, splunął, pomazał mu oczy i wysłał go tak jak kapłan przez wszystkie te dni święta. Schodził od wzgórza świątynnego do sadzawki Syloe, po tą wodę i z powrotem. I wszyscy się cieszyli. To w taki sam sposób posłał tego niewidomego człowieka, żeby tam w sadzawce Syloe obmył swoje oczy. I tutaj jeszcze Jan właśnie mówi, że to jest posłany. Posłany może dotyczyć Ducha Świętego, ja go pośle, tak, ale też samego Mesjasza, jako szczególnego, posłanego, wybranego Bożego. Jednym słowem, tymi, którzy wtedy dyskutowali z Jezusem, byli właśnie sami kapłani. Ci, którzy mieli być światłością dla swojego narodu, prowadzić ich. I kiedy posłał tego niewidomego, który właśnie szedł, macał wokół siebie, to trochę tak jakby Jezus dał im takiego psztyczka, tak? Taką właśnie nauczkę. Kto naprawdę widzi, a kto nie widzi. I kto powinien być światłością, prawda, a kto nią nie jest. I on zaczerpnął tej wody, właśnie ta, która wiązała się z nadzieją wylania Ducha Świętego i proszę, wskutek działania Jezusa ta woda naprawdę, można powiedzieć, zadziałała. Ten człowiek zobaczył na oczy. Stał się naprawdę wielki cud święta namiotów. I obmył tą glinę. Tak? Glina nam mówi o tym, że o stworzeniu człowieka. Pierwszym stworzeniu. Tak? Z prochu ziemi. Więc możemy powiedzieć, że odpowiedzią na takie problemy serca, jakie mieli kapłani, jakie mieli faryzeusze, nie jest poprawianie człowieka, tak, ale nowe stworzenie. Trzeba zacząć od nowego narodzenia, to co w rozmowie z Nikodemem zostało powiedziane. Tylko wtedy, tylko tak radykalna Ewangelia otworzy wam oczy. To jest dopiero właśnie sens tego, co tam się stało. I to dzisiaj również jest jak najbardziej aktualne. Dziękuję bardzo.